Drodzy święci, przechodząc do poselstwa drugiego naszego studium krystalizującego Księgi Powtórzonego Prawa, dochodzimy do bardzo istotnego kryształu, bez którego bardzo trudno jest zagłębić się w tę księgę i poznać ją. Kryształem tym jest zarządzanie związane z rządami sprawiedliwego, świętego, wiernego i kochającego Boga. Tak więc, drodzy święci, w liście do Filipian 3:10 Paweł pragnął i wyrażał to: o, poznać Go. W Starym Testamencie mamy nawiązanie do tego. Mojżesz z pewnością pragnął, żeby ci, do których mówił, wszystkie dzieci Izraela, znały Jahwe. Dlatego otworzył ku nim swoje serce i czyniąc to, objawił kochającego Boga i Jego sprawiedliwość. A powodem, dla którego objawił te dwie rzeczy razem, było to, że od samego początku Bóg pragnął dać nam siebie i zamyślił, że będziemy mieć wszystko, czym On jest. Lecz w swojej wiecznej przedwiedzy i świadomości wiedział, co się wydarzy. Wiedział o komplikacjach, przed którymi staniemy, o zniszczeniu wszechświata przez upadek. Wiedział także, że w tym obecnym czasie istnieć będzie system i tradycja religijanstwa, która przesłaniać będzie pełne poznanie tego, czym On jest. Aby zatem upewnić się, że nie zabraknie nam poznania Go, że przyjmiemy Go we wszystkim, czym jest, nie tylko daje On nam siebie, ale daje On nam siebie, abyśmy poznali Go w Jego rządach, w Jego zarządzaniu związanym z rządami. Istniały zatem problemy we wszechświecie od czasu stworzenia aniołów. I zanim się te problemy pojawiły, Bóg w swojej przedwiedzy ustanowił system rządów. Gdy zatem pojawiły się stworzenia anielskie, działo się to pod tym systemem rządów. A następnie ten system rządów poprzedził i miał oprzeć się i ochronić przeciwko zniszczeniu spowodowanemu przez bunt szatana, które dotknęło anielskiego stworzenia, a następnie ponownego stworzenia i ostatecznie człowieka. Ustanawiając zatem te rządy, miał on na myśli to, że dzięki tym rządom to, co zamierzył i zaplanował, w drugim systemie, systemie łaski, ostatecznie stanie się naszym. Tak więc te dwa systemy, system rządów i system łaski, postępowały po wieczności przeszłej, kiedy to Bóg powziął wszystkie swoje zamysły od czasu stworzenia aniołów, by zagwarantować, że wszystko, co zamierzył, będzie naszym. Gdy wkraczamy w tę Księgę Powtórzonego Prawa i w to, w jaki sposób pokazuje ona zarządzanie związane z rządami Boga, mamy tu starszego już Mojżesza. Mojżesz, mąż Boży w podeszłym wieku, ten, który poznał Boga w sposób bardzo osobisty, bardzo bliski i znał Boga jako Boga miłości i łaski, ale także, który znał Boga jako Boga sprawiedliwego i Boga sądu związanego z rządami, popatrzył na lud gotowy, by wejść do dobrej ziemi i zdawał sobie sprawę, że bez właściwej świadomości nigdy nie będą mogli radować się i nigdy nie będą mogli trwale i w pełni doświadczać zamierzonej dla nich dobrej ziemi. Otwierając zatem przed nimi swoje serce, przedstawił im to, że Jahwe, ten, kogo wam przedstawiam, ten, o którym ponownie do was mówię i chcę, żebyście go poznali w najgłębszych szczegółach, jest zaiste Bogiem miłości, który ma wobec was głęboki sentyment i uczucie w sercu, który chce przelać na was wszystko, czym jest, nie zatrzymując niczego dla siebie, ale zdając sobie sprawę, że jest w was coś, co sprawia, że możecie sprzeniewierzyć się swojemu dziedzictwu, co sprawia, że możecie nawet utracić wszystko to, co zamierzył. Musicie uświadomić sobie, że ze względu na waszą ochronę, bezpieczeństwo, opracował on system rządów. Tak więc Mojżesz, jako ten, który doświadczył zarówno Boga miłości, jak i, jak to ujrzymy później, jego sprawiedliwego sądu, sądu związanego z rządami, a także to nowe pokolenie, gdy patrzyli oni swoimi młodymi oczami i widzieli, jak poprzednie pokolenie pada na pustyni, zarówno Mojżesz, jak i ci, do których mówił, mieli tę samą świadomość tych dwóch Bożych systemów, tych dwóch aspektów Jego istoty. Ale potrzebowali poznać związek między tymi dwoma rzeczami oraz to, że Boże rządy służyły jako ochrona dla nich. Jeżeli będą zważać na Jego rządy, odpowiadać na Jego słowa i działania związane z rządami, będą mieli wszystko. Ale jeżeli nie będą, stracą wszystko. Dziś Bożemu ludowi, jako wypełnieniu typu ludu, który stał u granic dobrej ziemi na początku Księgi Powtórzonego Prawa, brakuje wyraźnej świadomości tych dwóch Bożych systemów. Cieszą się, słysząc, że Bóg ma system łaski. I przyjmują ten system i modlą się zgodnie z nim i oczekują, że wszystko w ich doświadczeniu jako wierzących będzie odbywać się zgodnie z systemem łaski. Jest to prawie czymś przesądnym i wynika z braku świadomości jednoczesnego systemu rządów. Gdy zatem dzisiaj mówimy o Bożych rządach, często spotykamy się z reakcją. Mój Bóg taki nie jest. To nie powinno mi się przydarzyć albo temu komuś. Jesteśmy pod łaską. I niektórzy są urażeni, niektórzy potykają się, mają niewłaściwe zrozumienie i w rezultacie tracą swoje dziedzictwo, mijają się z nim. Tak więc, drodzy święci, jeżeli chcemy poznać, jakie było brzemię Mojżesza, z czego prawdopodobnie nie zdawał sobie nawet sprawy w tamtym czasie, gdy mówił tam do starotestamentowego ludu. Tak naprawdę mówił słowa, które pewnego dnia zostałyby wypowiedziane do grona ludzi, którzy wypełniają typ tamtego ludu. I z pewnością chcemy być tymi ludźmi. Tak więc, jak oni potrzebowali zdawać sobie sprawę zarówno z Bożej łaski, jak i z Jego sprawiedliwości, Jego zarządzania związanego z rządami, tak my potrzebujemy być takimi ludźmi. Chwała zatem Panu za Księgę Powtórzonego Prawa, za tę linię Księgi Powtórzonego Prawa, za tę rzecz, którą podkreśla Księga Powtórzonego Prawa i za ten kryształ w Księdze Powtórzonego Prawa, który pomaga nam zostać uwolnionymi od tego błędnego wyobrażenia. Bez tej pomocy moglibyśmy sprzeniewierzyć się dziedzictwu albo je utracić. Podane tutaj wersety biblijne to fragmenty w Księdze Powtórzonego Prawa, które pokazują linię rządów w tej księdze. Zajmiemy się kilkoma z nich. Pokazują one, że gdy Bóg wprowadził swój lud do dobrej ziemi, powiedział im, że ich życie codzienne w dobrej ziemi musi być przyzwoite. Mają żyć w określony sposób. Mieli żyć w sposób, który pasuje do tego, który wprowadza ich do ziemi. Dziedziczący muszą pasować do tego, co dziedziczą. Nie mogli postępować bezprawnie, nie mogli być niedbali, zbyt swobodni, ponieważ ten, który dawał im dziedzictwo, udzielał je im, nie jest niedbały ani zbyt swobodny, lecz sprawiedliwy, święty, wierny i kochający. Potrzebowali zatem być takimi ludźmi. Fragmenty te zatem mówią o tym, że zostało ustanowione kapłaństwo. Ustanowiona została służba lewicka. Zostali ustanowieni sędziowie, żeby pomóc Mojżeszowi troszczyć się o ten lud, który opisywał jako tak nieposłuszny. Jakże mogę was znosić? Jakże mogę was prowadzić? W odpowiedzi na jego wołanie pojawili się inni, wyznaczeni do tego, żeby mu pomóc, co pokazuje, że miały pojawić się pewne rozporządzenia, pewne rządy. I wszystkie te fragmenty objawiają nam to. Pod koniec Księgi Powtórzonego Prawa, w rozdziale 31 i 32 mamy, i zobaczymy to później, pieśń Mojżesza. A pieśń Mojżesza łączy ze sobą te dwie linie i te dwie myśli i te dwie rzeczy, na które pada nacisk. To, że nasz kochający Bóg obdarza nas samym sobą jako łaską oraz potrzebę rządów. Pieśń ta zatem objawia Boga w Jego majestacie, w Jego wielkoduszności, Jego bogactwie, głębi oraz mówi o Jego ludzie w ich buncie, w ich przewrotności, grzeszności, obojętności. W dalszej części tej pieśni mówi: sprawisz, że ta pieśń będzie pieśnią międzypokoleniową. Masz uczyć tej pieśni swoje dzieci, aby wiedziały, jakim Bogiem jestem i co chcę uczynić dla was, i że chcę obdarzyć was sobą, ale żeby także wiedziały, co mają w sobie. Jakie macie wnętrze? Jaka zamieszkuje w was natura? To coś chce sprawić, żebyście utracili wszystko, co Bóg zamierzył. Dlatego mówi: gdy wasze dzieci będą śpiewać tę pieśń, przypomnij to im o tym i potępi je. Innymi słowy, będzie ona wypowiadać do nich sprawiedliwe rządy Boga, aby ich ocalić, ochronić, trzymać, zachować. Mamy to więc w tym planie, że pieśń Mojżesza pokazuje nam na przykład, w jaki sposób Mojżesz, powtarzając prawo, przypominał ludowi o ich upadku. Upadku za upadkiem. Upadku za upadkiem. Przypominał ludowi o Bożej dobroci, Jego trosce o nich, Jego zaopatrzeniu i o Jego sprawiedliwych rządach, żeby nie utracili tego wszystkiego. Przejdźmy teraz do pierwszego punktu rzymskiego. Biblia objawia Boże rządy. boskie zarządzanie całym wszechświatem związane z Jego rządami. Rządy, o których mówimy, rozciągają się od założenia ziemi aż do wieczności i rządzą całym wszechświatem. Księga Izajasza 9, 5 i 6 mówi, że rządy są na Jego ramieniu. Jako Książę Pokoju Jego rządy będą się powiększać, a Jego pokojowi, Jego rządom nie będzie końca. Oto zarządzanie związane z rządami, o których mówimy. Będzie ono przez Niego utwierdzone w słuszności i sprawiedliwości od teraz na wieczność. Tak więc Jan w Księdze Objawienia miał wizję, jaką i my możemy mieć, tronu, zarządzania związanego z rządami w tym wszechświecie. W następnych dwóch podanych tu wersetach, Księdze Objawienia 4:2 i 5:6, tam Jan ujrzał tron, ujrzał Boga na tronie i ujrzał baranka. Ujrzał Boga jako baranka, jakby dopiero co zabitego na tronie. Zatem to powszechne Boże zarządzanie, które rozciąga się od początku czasu ku wieczności przyszłej, było na początku Księgi Powtórzonego Prawa i mówił o nim Mojżesz. A Boże rządy stanowią centrum zarządzania Bożego Królestwa. Można więc zadać pytanie i zostało ono zadane. Na czym polega różnica między Bożym Królestwem i Bożymi rządami? Czy nie są to wyrażenia synonimiczne i używane wymiennie? Jak na to wskazuje ten punkt, różnica polega na tym, że Boże rządy stanowią centrum zarządzania tego Królestwa. Co zatem bliskie w znaczeniu, ale rządy to to, co zarządza Królestwem i pozwala Królestwu rozwijać się. Punkt B. W swoich boskich rządach Bóg jest królem, prawodawcą i sędzią, czyli władzą wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Ten cudowny werset w Księdze Izajasza 33:22 mówi, bo Jahwe jest naszym sędzią, Jahwe jest naszym prawodawcą, Jahwe jest naszym królem. Rząd Stanów Zjednoczonych pełen jest pęknięć, przechodzi trudności, zmagania, ale jego zaletą jest to, że jest równoważony i podlega kontroli. Posiada trzy gałęzie, by zapewnić równowagę i ochronę. A zatem w aspekcie jego poprawności i zalety możemy powiedzieć, że rząd ten z jego trzema gałęziami wskazuje na Boże rządy, jak w 33 rozdziale Księgi Izajasza, gdzie on sam zapewnia każdą z tych funkcji i sprawuje związane z rządami zarządzanie, które jest całkowicie zrównoważone w jego funkcjach sądowniczej, ustawodawczej i wykonawczej. Całkowicie zrównoważone. Teraz ostatnia część Księgi Izajasza 33:22. Czytamy, że jako sędzia, prawodawca i król on nas zbawi. On nas zbawi. Drodzy święci, czemu służą te rządy? Zbawieniu nas. Nie służą jedynie zapewnieniu porządku. Tak, służą temu. Nie służą jedynie temu, żeby uporać się z bezprawiem w tym wszechświecie, ale ostatecznie rządy te dokonują dzieła zbawienia. Ponownie, dają nam pewność, że jeżeli odpowiemy na nie i będziemy z nimi współpracować, zostaniemy zbawieni zupełnie i przyjmiemy wszystko to, czego On pragnie nam udzielić i będziemy z tego korzystać, radować się tym. C. Rządy Boga widzimy zwłaszcza w tym, jak wychowuje On swój wybrany lud. Za chwilę przejdziemy do Księgi Powtórzonego Prawa i zobaczymy, że Izrael, jako wybrany lud Boga, doświadczać będzie Bożego wychowywania po to, żeby obnażyć, pomóc obnażyć problemy i pomóc im z tymi problemami oraz wybawić ich od tego. W podobny sposób możemy powiedzieć ogólnie, dokonują tego przez wieki Boże rządy. Tak więc z jednej strony ujrzeliśmy i ujrzymy, że Księga Powtórzonego Prawa to ponowne przemawianie, ale możemy powiedzieć, że cała Biblia to ponowne przemawianie, a Księga Powtórzonego Prawa jako ponowne przemawianie jest streszczeniem Biblii. I w podsumowaniu Bożego zarządzania związanego z rządami, które widzimy w Księdze Powtórzonego Prawa, widzimy Boży sposób wychowywania swego ludu przez wieki Starego i Nowego Testamentu. Mamy tutaj odnośnik, pierwszy list Piotra 1:2, który pokazuje zasadę, która zostanie rozwinięta tutaj w tej części planu poselstwa, że w objawieniu Nowego Testamentu jest księga, która odpowiada Księdze Powtórzonego Prawa, objawiając zarządzanie związane z rządami Boga. Księgą tą jest szczególnie pierwszy list Piotra, ale pierwszy i drugi list Piotra. Pierwszy list Piotra rozpoczyna się w wieczności i wskazuje, że zostaliśmy wybrani w przedwiedzy Boga Ojca w uświęceniu Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa i to ma być naszym działem. Łaska i pokój mają nam się pomnożyć i cały trójjedyny Bóg ma być nasz poprzez podejmującego zamysł Ojca, poprzez dokonującego wszystkiego i odkupiającego Syna i poprzez stosującego wszystko wobec nas Ducha. Ale żeby to się stało, mamy drugi odnośnik. Potrzebujemy wydoskonalenia, wychowania, potrzebujemy rządów. W liście do Hebrajczyków 12:6 czytamy, bo kogo Pan kocha, tego karci i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. I nasz brat wspomina, mówiąc na ten temat, że z powodu tego, że Bóg jest mądry, nie będzie rozpieszczać swoich dzieci, psuć ich. Jak wiecie, panuje dzisiaj dość niszcząca filozofia, że rodzice nie powinni poprawiać swoich dzieci. Jeżeli korygują swoje dzieci, przeszkadzają w ich rozwoju i wyrządzają im szkodę. Mogliście takie rzeczy słyszeć? Niektórzy z Was mogli ulec wpływowi takiego przemawiania. Tak naprawdę, jeżeli zawodzimy w kwestii korygowania naszych dzieci, psujemy je. I nasz mądry, niebiański Ojciec, nie chcąc, żeby ci, których tak bardzo kocha, zostali zepsuci, karci nas. I ujrzymy to. Całe to wychowywanie stanowi część Jego zarządzania związanego z rządami. Jego system rządów wobec nas. Podpunkt pierwszy. Jako wierzący w Chrystusa narodziliśmy się z Boga, by być Bożymi dziećmi. Mimo to wciąż przebywamy w starym stworzeniu. Wskazują na to kolejne wersety tu podane. Tak, zostaliśmy zrodzeni, narodziliśmy się z Boga, nie z krwi i ciała, lecz z samego Boga, narodziliśmy się z Ducha. I w drugim liście do Koryntian 5:17 jesteśmy nowym stworzeniem. A ostatecznie, pierwszy list Jana 3:1 mówi, że na koniec zostaniemy nazwani dziećmi Bożymi, co wskazuje na to, że inni obserwując nas, zauważą coś odnośnie nas, coś, co sprawi, że będziemy godni być nazwani dziećmi Bożymi. Czy skłaniamy się zatem do tego, żeby żyć w ten sposób? W ten sposób postępować? Bez rządów? Nie. Dlatego potrzebujemy drugiego punktu. Z tego względu potrzebujemy wychowywania przez Boga związanego z Jego rządami. Mamy tutaj dwa wersety, którymi będziemy zajmować się także później. Pierwszy list Piotra 1,17 mówi, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz sądzi. Sądzi każdego. Odnosi się to do Jego dzieci. Sądzi każdego. I w rezultacie powinniśmy przeżyć czas naszego krótkiego pobytu w trwodze, w pełnej szacunku czujności, w bojaźni. To pierwszy list Piotra 1,17. A pierwszy list Piotra 4,12, wspomniałem wcześniej, że czasami niektórzy pośród nas mogą powiedzieć, jak coś takiego mogło się przytrafić wierzącemu? Albo jak coś takiego mogło się wydarzyć w życiu Kościoła? Jakby wydarzyło się coś sprzecznego lub dziwnego, co wymagałoby jakiejś analizy, wyjaśnienia. No, nie potrzeba tego analizować i wyjaśniać, ponieważ trzeba, żeby takie rzeczy nam się przytrafiały cały czas. W zależności od tego, jak wrażliwi jesteśmy, na ile jesteśmy otwarci, na ile jesteśmy nim zainteresowani, a także po to, żebyśmy mogli świadczyć o tym, że jesteśmy w stanie wyrażać go nawet podczas prób. Tutaj mowa jest o próbie ogniowej. Czytamy, że nie powinniśmy tego uważać. W tamtym czasie prześladowani Żydzi nie powinni byli uważać prób ogniowych za coś dziwnego. To samo dotyczy nas. D. Bóg rządzi przez sądzenie. W jaki sposób Bóg rządzi? W jaki sposób sprawuje swoje rządy? On sądzi. Coś zatem się wydarza. Czy to zbieg okoliczności? Coś przypadkowego? Może nie wszystko inicjuje Bóg. Nie jest pierwotnym źródłem, ale przynajmniej jest zaangażowany. Przynajmniej jest zaangażowany i jest to Jego sąd. Wie, że tego potrzebujemy. Możemy z tego odnieść korzyść. Będzie to współdziałać dla naszego dobra. Sądzi On nas zatem w ten sposób. To tylko pytanie. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego w Księdze Liczb, w rozdziale 4, gdy kapłani okrywali sprzęty przybytku, przygotowując je do transportu, używając do tego kolorowych tkanin, w większości przypadków był to niebiański błękit. W przypadku stołu na chleby pokładne i na chleb obecności był to błękit i czerwień. Ale w jednym przypadku była to purpura. Jedyną rzeczą, która okrywana była w purpurę, był ołtarz całopalny, wykonany z brązu, który oznacza Chrystusa, który został osądzony. Oznacza Chrystusa na krzyżu, ukrzyżowanego za nas, a następnie nasze doświadczenie Jego. I to, że był on okrywany tkaniną w kolorze purpury, purpura to kolor królewski, mogło wskazywać to na królewskie zarządzanie, na królestwo. Ze względu na królestwo, na zarządzanie związane z jego rządami, Bóg musi sądzić. Najpierw osądził on Pana. Osądził on Pana i musi sądzić każdego z nas. Podpunkt pierwszy. Za pośrednictwem różnych sądów Pan Bóg oczyści na zewnątrz i od wewnątrz cały wszechświat, dzięki czemu uzyska nowe niebo i nową ziemię, co doprowadzi do powstania nowego wszechświata, który napełnia on swoją sprawiedliwością dla swego upodobania. O tym nowym niebie i nowej ziemi mówi drugi list Piotra 3,13 i wskazuje na cel tego sądu. Wszystko zostanie osądzone, ponieważ ostatecznie w nowym niebie i nowej ziemi wszystko będzie nowe. Będzie nowe. Wszystko zostanie dokonane. Wszystko, co stare i co potrzebuje zostać osądzone, Bóg tego dokona. I oznacza to, że wszystko, duże czy małe we wszechświecie, Bóg się z tym upora do tego czasu. I wszystkie nasze problemy, wszystkie nasze sytuacje, to obietnica. Poprzez te rządy Bóg się z nami dokumentnie upora, osądzi wszystko i wprowadzi nas w nowe niebo i nową ziemię. Punkt drugi. Bóg osądza wszystko, co nie pasuje do Jego rządów. Dlatego w tym wieku my, dzieci Boże, podlegamy codziennemu Bożemu sądowi. Już raz pojawił się ten werset. Przeżywanie czasu, w którym jesteśmy przybyszami w bojaźni, odnosi się do życia codziennego. A sądzenie dzieła każdego, czy sytuacji każdego, odnosi się do tego, że Bóg angażuje się w nasze życie codzienne i chce doprowadzić wszystko do tego, by odpowiadało Jego rządom i żeby to, co ma zostać dotknięte, zostało dotknięte. Podpunkt trzeci. Bóg posługuje się próbami ogniowymi, aby rozprawiać się z wierzącymi w ramach sądu sprawowanego w Jego zarządzaniu związanym z Jego rządami, które rozpoczyna się od Jego własnego domu. Werset 4.12 odnosi się do prób ogniowych, których nie powinniśmy uważać za coś dziwnego, gdy nas spotykają. A pierwszy list Piotra 4.17 wprowadza ważną zasadę związaną z Bożym sądem. To, że ostatecznie osądzi On wszystko. Dokonywało się to następująco. Najpierw osądził on aniołów i bunt. Następnie sądził, zgodnie z potrzebą, przez cały wiek Starego Testamentu. Następnie w Nowym Testamencie rozpoczyna od domu Bożego, rozpoczyna od nas. A rozpoczynając od nas, ustanawia podłoże, na podstawie którego, rozprawiwszy się z Jego odrodzonymi ludźmi, rozprawi się z niewierzącymi, z każdą formą niesprawiedliwości i oczyści cały wszechświat. Rozpoczyna się to zatem od nas, a Księga Powtórzonego Prawa wprowadza nas w tę zasadę. W Księdze Powtórzonego Prawa możemy zacząć widzieć Boga, który jest sprawiedliwy, święty, wierny i kochający, ponieważ są tam obecne rządy i dzięki czemu możemy przyjąć tego Boga i poznać Go jako takiego. Punkt E. Kiedy Pan Jezus przebywał na ziemi, uznawał Boże rządy, prowadził ludzkie życie, które w pełni im podlegało i powierzał im wszystko, co się z Nim wiązało. Proszę, zwróćcie tutaj uwagę na słowo wszystko. Gdy Pan Jezus był na ziemi, w Ewangelii Jana 6,38 czytamy, że przyszedł w swoim wcieleniu nie aby wykonywać własną wolę, ale wolę tego, który go posłał. Ale sposób, w jaki tego dokonywał, w pierwszym liście Piotra 2,21 był następujący. Dokonując tego, pozostawiając nam wzór, abyśmy podążali Jego śladami, nie popełnił grzechu, nie było podstępu w Jego ustach. Gdy Mu ubliżano, nie ubliżał w zamian. Cierpiąc, nie groził, lecz powierzał wszystko temu, który sądzi sprawiedliwie. W naszej wersji występuje słowo wszystko podane kursywą. To słowo wszystko dotyczy greckiego czasownika powierzał i wskazuje na to, że bez wyjątku, wciąż na nowo i na nowo, znajdował się on pod Bożym sądem, w prześladowaniach, które przechodzi. Nie odpowiadał na ataki, obelgi. inaczej niż w sposób pełen łaski. Raczej powierzał wszystko temu, który sądzi sprawiedliwie. Co wskazuje na to, że każde działanie, każdy szczegół stanowił część Bożego sądu. Był częścią Bożego zarządzania w Jego rządach, którym Pan był poddany. Punkt pierwszy. Pan powierzał wszystkie obelgi i krzywdy, jakich doświadczał, temu, który w swoich rządach sądzi sprawiedliwie, sprawiedliwemu Bogu, któremu się podporządkował. Ponownie, słowo wszystkie tutaj odnosi się do wszystkich jego cierpień. W posłudze zadane jest pytanie. Gdy przychodzimy do Pana, czy przychodzimy do Niego jako do tego, który sądzi sprawiedliwie? Uwielbiamy przychodzić do Niego jako do tego, który obdarza łaską, który wylewa błogosławieństwa, który jest bogaty i rzeczywisty dla nas, który nas kocha. I jest On tym wszystkim. Ale żeby mógł być tym dla nas, musimy nie tylko powierzać Mu sprawy jako temu, który obdarza łaską, ale powierzać Mu wszystko jako temu, który sądzi sprawiedliwie. I jako taki jest On w stanie błogosławić nas wszystkim, czym jest. 2. Złożył swą ufność w tym sprawiedliwym, uznając Jego rządy. Czytamy w wersecie 23, że Chrystus żył sprawiedliwie, był posłuszny sprawiedliwie i umarł sprawiedliwie. W ten sposób budując swoją sprawiedliwość jako podstawę, by Bóg usprawiedliwił tych, którzy wierzą w Niego. Złożył więc On swoją ufność w tym sprawiedliwym. Żył sprawiedliwie, był posłuszny sprawiedliwie, umarł sprawiedliwie i był sprawiedliwy, co stanowiło podstawę, żebyśmy obrali Go za wzór i podążali Jego śladami. Teraz punkt F. Mając Jego za wzór, jako wierzący w Chrystusa, musimy zdać sobie sprawę z tego, że podlegamy Bożym rządom, jak również je szanować i nauczyć się uznawać. W 1 liście Piotra 5:6 czytamy: tak więc bądźcie uniżeni pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. Musimy zatem zdać sobie sprawę, że to jest Jego pragnieniem i temu służą Jego rządy. To wywyższenie tutaj odnosi się do tego, żeby mógł mieć nas przy wiecznym zwieńczeniu wraz z Nim. Jak tego pragnie? Ze względu na to musimy być uniżeni pod Jego mądrą ręką. Punkt pierwszy. Podczas gdy Bóg nami rządzi, zaopatruje nas we wszystko, czego nam potrzeba. Obdarza nas zaopatrzeniem, byśmy mogli współpracować z Jego rządami. Drodzy bracia i siostry, widzimy tutaj dwie strony, czyż nie? Przedstawia nam swoje rządy, a następnie daje nam swoje zaopatrzenie, abyśmy mogli z Nim żyć pod Jego rządami. Te dwa aspekty odpowiadają tematem pierwszego i drugiego listu Piotra. Tematem pierwszego listu Piotra jest pobożne życie pod Bożym zarządzaniem związanym z Jego rządami wraz z Jego ogniowymi próbami. A tematem drugiego listu Piotra jest boskie zaopatrzenie, abyśmy prowadzili takie życie. Mamy zatem tutaj to cudowne zaopatrzenie w drugim liście Piotra 1, wersety od 1 do 4. Drugi list Piotra, 1:4. W tym zaopatrzeniu mamy tę równie drogocenną wiarę. Równie drogocenną wiarę w sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Mamy tu zatem sprawiedliwość naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Nasz brat dzieli się, że w tym zaopatrzeniu dla nas, wraz z równie drogocenną wiarą, mamy podwójne zaopatrzenie sprawiedliwości. Sprawiedliwość naszego Boga i naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I On, nasz Zbawiciel, umarł za nas w swojej sprawiedliwości. W oparciu o swoją sprawiedliwość, o Jego sprawiedliwość, uzyskujemy przebaczenie i zostajemy odrodzeni poprzez sprawiedliwość Boga Ojca. I poprzez tę podwójną sprawiedliwość otrzymujemy tę równie drogocenną wiarę, żebyśmy mogli podążać i żyć ten wzór, który nam pozostawił. Możemy prowadzić życie sprawiedliwości. Nasz brat powiedział, że szczyt tego zaopatrzenia znajduje się w wersecie 4. O, bracia i siostry, jesteśmy uczestnikami boskiej natury. Oto rezultat tego, że dane nam zostało to drogocenne nasienie, ta równie cenna wiara. Ale z jakim tempem, w jakim rytmie, do jakiego stopnia uczestniczymy, cieszymy się tą boską naturą? Żeby pomóc nam nie odpaść, nie cofnąć się, nie odejść, mamy boskie rządy, które pomagają nam w pełni uczestniczyć, coraz bardziej i bardziej, aż będziemy do Niego pasować, aż będziemy mieć wszystko, czym On jest. Nasz brat powiedział, że kiedy jemy kurczaka, jemy naturę kurczaka. Kiedy jemy Słowo i uzyskujemy Ducha, wraz z esencją boskiego życia, uzyskujemy boską naturę. Tak więc, jak zostajemy ukonstytuowani kurczakiem, jedząc kurczaka, zostajemy ukonstytuowani Bogiem, przyjmując Jego Słowo i uczestnicząc w Jego boskiej naturze poprzez Słowo. Bardzo dobrze. Punkt drugi. Powinniśmy być uniżeni pod potężną ręką Boga, która realizuje Jego rządy. Czy chętni jesteśmy być uniżeni pod potężną ręką Boga, która realizuje Jego rządy? Sprowadza się to do szczegółów, drobnych szczegółów naszego życia codziennego. Jeżeli możemy być uniżeni, nie żyć w sobie samych, nie żyć w sposób automatyczny, nie żyć tradycjonalnie, nie żyć nawykowo, ale kontaktować się z Nim, obierać Jego w naszych okolicznościach, nie być przez nie obijani, przez nie określani, przez nie ustawiani, przez nie rozwiewani, ale znajdując się w nich, być uniżeni. Nie żyć przez swoje ja, lecz kontaktować się z Nim. Wtedy będziemy Go przyjmować, będziemy się Nim cieszyć, a On wywyższy nas w odpowiednim czasie. Wyrażenie potężna ręka Boga w wersecie 6 odnosi się do Jego zarządzającej ręki, która przejawia się zwłaszcza w Jego sądzie, w różnorodnych okolicznościach naszego codziennego życia. W wersecie 17 rozdziału 1 i rozdziału 4. Być uniżonym pod potężną ręką Boga to zostać uniżonym przez Boga. Musimy jednak ze swej strony współpracować z Bożym działaniem i chcieć zostać uniżeni, ukorzeni pod Jego potężną ręką. Uczymy się zatem, będąc pod systemem rządów, być w stanie połączyć te dwa systemy. System łaski i system rządów. Nie wspomniałem o tym wcześniej, gdy mówiliśmy o przykładzie Pana, że gdy przyszedł i żył na ziemi, te dwa systemy rządów pod Bożym sądem i łaski połączyły się razem. Zeszły się razem w doskonałej harmonii. Ostatecznie, żyjąc pod Jego rządami, gdy wszyscy zyskujemy Go poprzez te rządy, zdobywamy Go jako łaskę, ostatecznie w nowym niebie i nowej ziemi, On w którym system łaski i system rządów zeszły się razem, zostanie powiększony. I wszyscy razem te dwa systemy zejdą się razem i połączą w nowym niebie i nowej ziemi. Tymczasem musimy poddawać się systemowi rządów w szczegółach naszego codziennego życia. Mając to za tło, w pierwszym punkcie rzymskim, przejdźmy do drugiego punktu rzymskiego. Tutaj dochodzimy do Księgi Powtórzonego Prawa. Księga Powtórzonego Prawa mówi o Bożym zarządzaniu związanym z Jego rządami. Mamy tutaj odnośniki, które pokazują, że ci, którzy mieli odziedziczyć ziemię, ci, którzy mieli żyć w tej ziemi, mieli długo żyć w tym kraju, musieli być osobami pewnego typu. Musieli pasować do Jahwe. Do Jahwe, którego wyrażało prawo, 10 przykazań wraz z ustawami i przepisami. Musieli do Niego pasować ci, którzy mieli żyć w tej ziemi. Mieli żyć według Niego. Pasować do Niego. Cieszyć się Nim. I odziedziczyć Go. W tych fragmentach tu podanych, podam tylko kilka najważniejszych spraw, nie miało być przekupstwa pośród Bożego ludu. Nie miało być korupcji pośród Bożego ludu, przemocy pośród Bożego ludu. Nie miało być gromadzenia bogactwa dla własnej korzyści kosztem innych pośród Bożego ludu. Nie miało być uporu, buntu, seksualnej niemoralności. Nawet w wymierzaniu kar trzeba było zachować umiar. Przywódcy pośród Bożego ludu mieli go reprezentować, mieli go reprezentować zgodnie ze standardem jego rządów. Dekrety, które mieli wydawać, ich sądy również miały być zgodne z nim. Jeżeli Boży lud będzie żył w taki sposób, będą żyli długo w tej ziemi i będą błogosławieni i będą znać Jahwe, będą według Jego serca, będą mieli wszystko, co wobec nich zamierzył. To było przed nimi. Czy będą żyli pod tym zarządzaniem związanym z jego rządami, o których tutaj mowa? Punkt A. Wyrażenia zarządzanie związane z Bożymi rządami nie znajdziemy w Księdze Powtórzonego Prawa. Ale jeśli ją dokładnie przeczytamy, ujrzymy, że traktuje ona o Bożych rządach, wręcz o Bożym zarządzaniu związanym z Jego rządami. I użyjmy to teraz, przechodząc do punktu B. Wychowywanie ludu przez Boga, na przykład, było sprawowaniem tego zarządzania związanego z Jego rządami. Księga Objawienia 3:9 wskazuje na to, że gdy Bóg gani albo karze, nie robi tego mściwie, ale ma to na celu to, żebyśmy sobie coś uświadomili, nawrócili się, żeby nastąpiła zmiana, a w tym przypadku błogosławieństwo poznania Go. Punkt pierwszy. Mądry Bóg jest doskonalącym Ojcem, który kocha swoje dzieci i rozprawia się z nimi w związku ze swoimi rządami. Karci po to, by nas wydoskonalić. List do Hebrajczyków 12:6 mówi o karceniu synów. Punkt drugi. Dzieci Izraela karcono za ich błędy. Mamy tutaj te trzy fragmenty, którym przyglądaliśmy się w trakcie poprzedniego studium krystalizującego Księgi Liczb. W rozdziale 12 mamy Miriam i Arona w ich buncie. I Bóg uporał się z nimi w swoich rządach. Miriam stała się trędowata. Aaron nie otrzymał może w tamtym czasie wszystkiego, co było mu zasądzone. Aaron również został poddany karceniu i otrzymał dalszą karę później. Następnie w Kadesz Barnea 14:39-45. Pamiętacie, powiedziane jest w pierwszym rozdziale powtórzonego prawa, że dotarcie do dobrej ziemi z Egiptu nie zajmowało dużo czasu. Możecie przeczytać w pierwszym rozdziale. Dotarli tam w bardzo krótkim czasie. Nie potrzeba było na to 40 lat. Nie potrzeba było 38 lat. Zajęło to krótki czas. Ale Boży lud pokazał, z czego byli zbudowani. Byli dla samych siebie, dla swojej korzyści, byli oporni wobec Boga, oskarżali Go i odmawiali przyjęciu Bożego napomnienia, by wejść do dobrej ziemi. Czyż to niemiłe, że w Księdze Powtórzonego Prawa ma miejsce korekta wrażenia, które uzyskuje się w Księdze Liczb? W Księdze Liczb można odnieść wrażenie, że to Jahwe posłał 12 szpiegów do dobrej ziemi, żeby wybadali tę ziemię. Być może, gdyby tych 12 szpiegów tam nie poszło, może wszyscy by tam weszli, ale oni posłali szpiegów, a ci powrócili zdając złe sprawozdanie i lud zbuntował się. Dlaczego Jahwe ich tam posłał? W Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz dokonuje korekty. Mojżesz wprowadza korektę. W tym, co tu napisał, później mówi, nie, to wy, lud, to wy chcieliście posłać szpiegów. To wy chcieliście posłać szpiegów, nie Jahwe. Wy chcieliście zobaczyć, czy ziemia ta była dobra zgodnie z obietnicą. Wy chcieliście wiedzieć, czy warto jest w nią wejść. Wysłaliście szpiegów, oni wrócili, zdając złe sprawozdanie i oczywiście posłuchaliście tego złego sprawozdania i nie chcieliście wejść. To wy zatwardziliście swoje serce i w rezultacie padliście na pustyni. Pokazuje to porażkę Bożego ludu. Pokazuje to, co w nich było, co spowodowało, że upadli. Pokazuje to ich naturę oraz pokazuje to Boże rozprawianie się z nimi w Jego rządach. Potem w rozdziale 16 mamy bunt Koracha. I myślę, że będzie o tym mowa trochę później. Ale jeżeli nie będzie o tym mowy, to wspomnę o tym teraz. Widzimy tutaj niezbędne Boże rządy. O, święci! Czy kiedykolwiek zadaliście sobie pytanie, czego mi potrzeba? Czego potrzeba Jankowi? Przykładowemu Jankowi. Żeby poważnie traktował Pana. Żeby wstawał rano, oddawał się Jemu. Czego do tego potrzeba? Czy widzicie, dlaczego potrzeba nam Bożych rządów? Potrzebujemy ich. W 16 rozdziale Księgi Liczb mamy zatem bunt Koracha. Korach był już przywódcą. Korach miał już przywileje, ale nie. To mu nie wystarczało. Był ambitny, chciał więcej. Tak więc wraz z gronem przywódców wywołał powszechny bunt. Bóg odpowiedział na to w sposób nadnaturalny. Ziemia otworzyła się i pochłonęła Koracha i prawie całą jego rodzinę. Całą jego rodzinę, ale w jakiś sposób ktoś ocalał, może uciekli, ponieważ później mamy Hemana i Samuela, którzy byli potomkami Koracha. Część rodziny zatem ocalała, tak? I nie tylko to się stało, ale wszyscy ci, którzy się zbuntowali, strawił ich ogień, który stąpił z nieba. Tak więc działy się rzeczy nadprzyrodzone. Otwiera się ziemia, zstępuje z nieba ogień, następnie ma miejsce plaga, zabija tysiące ludzi. Potem, myślę, że w wersecie 31 rozdziału 16, wiecie, jaka była reakcja ludu na to wszystko? Czy byli uniżeni pod potężną ręką Boga? Czy powiedzieli: o Panie, dziękujemy Ci, że nas wybawiłeś? Szemrali przeciwko Jahwe i obwiniali Jahwe o to wszystko i mówili: Jahwe, zabiłeś tych ludzi. Tak więc zapis na temat Koracha kończy się zbuntowaną naturą człowieka, z którą się nie uporano. Nadprzyrodzone dzieła, błaganie Mojżesza, modlitwa Mojżesza, wszystkie te rzeczy, brak odpowiedzi. Cała populacja, wyraźnie, odnosiło się to do całej grupy, szemrała i była krnąbrna w swej zbuntowanej naturze. Tak więc, święci, nie powinniśmy myśleć, że potrzeba nam jedynie systemu łaski. Potrzeba nam systemu rządów. W przeciwnym razie będziemy dokładnie tacy sami. Będziemy jak Korach. Będziemy jak jego towarzysze. Albo będziemy jak ci, którzy szemrali wraz z nim. Punkt trzeci. Bóg skarcił nawet Mojżesza za jego błąd. A Mojżesz popełnił poważny błąd, którego Bóg nie mógł znieść, gdyż dotyczył on jego zarządzania. Jest to w rozdziale 20, w wersetach od 10 do 12. Czy pamiętacie, że Mojżesz popełnił zarówno błąd związany z dyspensacją, powiedziano mu, że ma przemówić do skały, a on ją uderzył. Jego nieposłuszeństwo było pogwałceniem dyspensacyjnej prawdy o tym, mówiącej o tym, że Chrystus nie może być ponownie ukrzyżowany. To, że skała została rozłupana za pomocą laski, ukazuje w formie typu śmierć Chrystusa na krzyżu. Nie powinno się go ponownie dotykać za pomocą laski. Na tym zatem polegała część porażki Mojżesza. Drugą część tej porażki ujrzeliśmy podczas ostatniej krystalizacji Księgi Liczb. Mojżesz rozzłościł się na lud, nazwał lud buntownikami i w niewłaściwy sposób reprezentował Boga. I w wyniku połączenia tych dwóch porażek Mojżesz utracił prawo do wejścia do dobrej ziemi. W Księdze Liczb 12:6-8 sam Jahwe mówi o Mojżeszu. Powiedział to o nim w czasie buntu Miriam. Powiedział: ja, Jahwe, daję się poznać prorokowi w widzeniu. Przemawiam do niego we śnie, lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wiernym. Twarzą w twarz z nim rozmawiam. Jawnie, nie w zagadkach. On ogląda postać Jahwe. Dlaczego więc nie baliście się wypowiadać się przeciwko mojemu słudze, przeciwko Mojżeszowi? Wyraźnie widać, że Jahwe troszczył się o Mojżesza, kochał go. Był dla niego skarbem nad skarbami. Jego lud był dla niego skarbem, Mojżesz był skarbem nad skarbami. Ale Bóg, będąc tym, który nie ma względu na osoby, nie porzuciłby swojego systemu rządów ze względu na Mojżesza, na którym z pewnością bardzo mu zależało. C. Mojżesz obraził Boga i wskutek tego stracił prawo wejścia do dobrej ziemi. W podanym tutaj fragmencie w Księdze Powtórzonego Prawa w 3 rozdziale Mojżesz błaga Jahwe: Jahwe, proszę, czy mógłbym po prostu wejść i zobaczyć? Wiesz, ten lud, tak naprawdę to ich wina. To oni spowodowali wszystkie te problemy. Proszę, czy mógłbym po prostu wejść i zobaczyć? A Jahwe mówi stanowczo, nie, nie możesz wejść i proszę, żebyś nie zwracał się już do mnie w tej sprawie. Nie zwracaj się już do mnie ponownie w tej sprawie. I Mojżesz towarzyszył mu na szczyt góry Pisga, skąd mógł zobaczyć rozpościerającą się dobrą ziemię. Ale nie pozwolono mu. Nie pozwolono mu do niej wejść. Pierwszy, Jahwe pozwolił Mojżeszowi zobaczyć tę ziemię, ale nie pozwolił mu do niej wejść. I podane wersety. Dwa, i umarł Mojżesz, sługa Jahwe, w ziemi moabskiej, zgodnie ze słowem Jahwe. Trzy, Mojżesz przez 40 lat wiernie służył Bogu, ale ponieważ jego błąd dotyczył Bożego zarządzania związanego z jego rządami, stracił on prawo wejścia do dobrej ziemi. Bez Bożego zarządzania związanego z jego rządami i bez naszego poznania tego zarządzania, bez posiadania objawienia na jego temat, bez tego, że będzie nam na tym zależeć, nie będziemy mogli wejść w doświadczenie wszechrozległego, wszechzawierającego Chrystusa jako dobrej ziemi. To się nie stanie. To się nie stanie. To system rządów, jego zarządzanie związane z jego rządami w naszym codziennym życiu, jak mówi nam o tym pierwszy list Piotra, to pozwoli nam doświadczyć wszechrozległego i wszechzawierającego Chrystusa. D. To, że Mojżeszowi odmówiono wejścia do dobrej ziemi i wzięcia jej w posiadanie, ukazuje sprawiedliwe Boże zarządzanie związane z jego rządami. Był to przykład Bożego zarządzania związanego z jego rządami, wychowywania związanego z jego rządami. Podpunkt pierwszy. To, w jaki sposób Bóg rozprawił się z Mojżeszem, gdy nie pozwolił mu wejść do dobrej ziemi, sprawiło, że dzieci Izraela odczuwały większą bojaźń przed sprawiedliwym wychowywaniem przez Boga. Nie chcemy być przykładem od strony negatywnej, ale jeżeli przez nasz brak odpowiedzi na Boże rządy sprawiamy, że Bóg musi postąpić wobec nas surowo, to przynajmniej to surowe postępowanie przyniesie pozytywny i pożyteczny skutek. Pozwoli innym, obserwatorom, stwierdzić jej. Muszę być trzeźwy i uniżyć się pod Bożym zarządzaniem związanym z jego rządami. W przeciwnym razie to samo przydarzy się mnie. Dwa. Kara, jaką poniósł Mojżesz, była dla dzieci Izraela doskonaleniem. Powinny były one z tego otrzymać naukę, jak straszny jest sprawiedliwy Bóg w swoim wychowywaniu związanym z jego rządami. Przedstawia to nam rozdział czwarty. Teraz przechodzimy do trzeciego punktu rzymskiego i ujrzymy, w jaki sposób te rządy pozwalają nam odziedziczyć Boga. Pozwalają Mu dać nam siebie, obficie zlać samego siebie na nas, by być dla nas wszystkim tym, czym zamierza być. Zarządzanie związane z rządami pozwala na to, ażeby się to stało. A tego, którego mamy przyjąć poprzez to zarządzanie związane z rządami, odzwierciedla to zarządzanie związane z rządami. Zarządzanie to jest sprawiedliwe, święte, wierne i kochające. I przynosi nam sprawiedliwego, świętego, wiernego i kochającego Boga. Po pierwsze, mamy tu sprawiedliwość. A. Bóg jest sprawiedliwy, a jego rządy są ustanowione na sprawiedliwości. Na podstawie pierwszego listu Jana 1:9 wiemy, że Bóg nam przebaczył i że zostaliśmy oczyszczeni z naszych grzechów i wszelka nasza niesprawiedliwość została obmyta na podstawie Jego sprawiedliwości. W Księdze Objawienia 15:3 jest On tym, który jest sprawiedliwy i prawdziwy. A w Psalmie 89:15 ten werset pojawiał się, będzie wciąż na nowo w tej części, sprawiedliwość jest podstawą Jego tronu, Jego rządów. Sprawiedliwość zatem przedstawia Jego rządy. Jego rządy muszą być sprawiedliwe, ponieważ On sam jest sprawiedliwy. Punkt pierwszy. Boże rządy wymagają sprawiedliwości. Sprawiedliwość wiąże się z Bożymi rządami. Nasz brat mówi, w studium życia drugiego listu Piotra, że sprawiedliwość stanowi główny czynnik, na podstawie którego Boży sąd związany z jego rządami stosowany jest wobec wszelkiego stworzenia w starym stworzeniu. Stąd w pierwszym i drugim liście Piotra w odniesieniu do Bożych rządów podkreśla się co i raz kwestię sprawiedliwości. Mamy zatem Bożą sprawiedliwość w Nowym Testamencie, w pierwszym i drugim liście Piotra i mamy Bożą sprawiedliwość w tej starotestamentowej księdze powtórzonego prawa. Punkt drugi. Sprawiedliwość wiąże się z zewnętrznymi Bożymi czynnościami, sposobami, działaniami i działalnością. Wszystko, co Bóg czyni, jest sprawiedliwe. W Księdze Objawienia 15:3 czytamy. I śpiewają oni pieśń Mojżesza, niewolnika Boga, i pieśń Baranka. Wielkie i zadziwiające są Twoje dzieła. Wielkie są Twoje dzieła. Panie Boże Wszechmogący, i sprawiedliwe, i prawdziwe są Twoje drogi, Królu narodów. Nasz brat mówi, że sprawiedliwość jest użyta tutaj, by opisać Pańskie drogi. Poznając Go zatem w Jego rządach i poznając Go jako Tego, który jest sprawiedliwy w swoich rządach, poznajemy Go w Jego drogach, w Jego zasadach. I nasz brat mówi, że gdy poznamy Go w Jego rządach jako sprawiedliwego w Jego zasadach, nie będziemy zniechęceni, nie potkniemy się, ponieważ znamy Jego drogi, a w oparciu o swoje drogi zrealizuje On, Księga Objawienia 15:3, swoje dzieła. Jego dzieła nadejdą, nastąpią w oparciu o Jego drogi, które są sprawiedliwe. Zatem Jego rządy w ich sprawiedliwości zapewniają realizację wszystkiego, co ma On na sercu. Punkt czwarty. Sprawiedliwość wiąże się z Bożym Królestwem. Znamy ten bardzo ważny werset. Królestwo Boga to nie jedzenie i picie, lecz sprawiedliwość. Boże Królestwo to po pierwsze sprawiedliwość przed pokojem i radością w Duchu Świętym. Dotyczy tego punkt A. Boży tron ma za fundament sprawiedliwość. Ponownie Psalm 89:15. I to Jego sprawiedliwość zapewnia nas, że niezależnie od tego, co się wydarzy, nie możemy zginąć. Czy widzicie więc, w jaki sposób sprawiedliwość w systemie rządów chroni system łaski? Ponieważ Bóg w swojej łasce i w swojej miłości nie jest zobowiązany nam wybaczyć. W swojej łasce i miłości, w systemie łaski. Ale w systemie sprawiedliwości Jego Syn, Pan Jezus, w Jego życiu na ziemi, w swojej śmierci na krzyżu wypełnił wszelką sprawiedliwość i umarł za nas. Teraz, gdyby nam nie przebaczył, byłoby to niesprawiedliwe. Tak więc przebaczenie naszych grzechów i nasze wieczne zbawienie, nasze odrodzenie nie podlegają dyskusji, są nieodwołalne z powodu Jego sprawiedliwości, która jest podstawą Jego tronu i pierwszym aspektem Jego osoby w Jego rządach. B. Gdzie jest Boża sprawiedliwość, tam i również Jego królestwo. Księga Izajasza 32:1 mówi proroczo, oto król będzie panował w sprawiedliwości i robi on to teraz, a książęta rządzić będą zgodnie z prawem. Miejmy więc nadzieję, że w oparciu o Jego rządy w sprawiedliwości jako króla, w wyniku tego będzie wielu królów, którzy będą panować w sprawiedliwości. List do Hebrajczyków 1:8-9 wskazuje, że berło Jego prawości, Jego sprawiedliwości jest berłem Jego królestwa. Punkt piąty. W śmierci Chrystusa umarliśmy grzechom, aby żyć sprawiedliwości. Pierwszy list Piotra 2:24, który sam poniósł nasze grzechy w swoim ciele na drzewo, abyśmy umarwszy grzechom, żyli sprawiedliwości, którego sińcami zostaliście uzdrowieni. A jako lud Boga, podlegający Jego rządom, musimy prowadzić sprawiedliwe życie. B. Wyrażenie żyć sprawiedliwości wiąże się ze spełnianiem Bożych wymogów związanych z Jego rządami. On umarł za nas na krzyżu, abyśmy mogli żyć sprawiedliwości. Wyjaśnia to punkt pierwszy. Zostaliśmy zbawieni, aby żyć we właściwy sposób pod rządami Boga, czyli w taki sposób, który odpowiada sprawiedliwym wymogom Jego rządów. Dwa. W śmierci Chrystusa zostaliśmy oddzieleni od grzechów, a w Jego zmartwychwstaniu ożywieni, abyśmy w swoim chrześcijańskim życiu samorzutnie żyli sprawiedliwości pod Bożymi rządami. Chwała Panu. Chwała Panu. W tych wersetach zatem umarł On za nas, abyśmy mogli żyć z Nim. W liście do Rzymian 6,18 zostaliśmy oddani w niewolę sprawiedliwości. Następnie zostaliśmy ożywieni. Ożywieni, posadzeni razem z Nim w niebiosach, żebyśmy żyli z powodu Niego w Ewangelii Jana 14,19. I umarszy z Nim, będziemy też z Nim żyć. W drugim liście do Tymoteusza 2,11. Prowadzimy z Nim zatem życie, które On prowadził. Oto nasze życie sprawiedliwości w oparciu o Jego śmierć za nas na krzyżu. Punkt szósty. Ponieważ Boże rządy wymagają sprawiedliwości, drugi list Piotra 3,13 oznajmia, zgodnie z Jego obietnicą oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których zamieszkuje sprawiedliwość. Mamy tu powiększoną, uosobioną sprawiedliwość samego Pana, który jest sprawiedliwością, który stał się naszą sprawiedliwością i w nowym niebie i nowej ziemi będzie mieszkał z nami w sprawiedliwości. A. Oznacza to, że wszystko zostanie uporządkowane, sprowadzone pod jedną głowę i uregulowane. B. Nad wszystkim będą sprawowane rządy, kontrola i właściwe panowanie, gdyż będzie tam tron Boga, królestwo, boskie zarządzanie, wynikiem czego będzie pokój i radość. Tak więc, dzięki temu, że sprawiedliwość stanowi podstawę życia Kościoła i Królestwa Bożego, ostatecznie nastąpi także radość i pokój. Teraz przechodzimy do punktu B. Bóg jest święty. Świętość to jeden z Jego głównych przymiotów. W oparciu o swoją sprawiedliwość, jako uświęcony, pragnie On, żebyśmy byli świętymi, tak jak On jest. Mówi o tym pierwszy list Piotra 1:15-16, gdzie czytamy, lecz według świętego wy sami zostaniecie uczynieni świętymi w waszym sposobie życia, ponieważ napisane jest, będziecie święci, gdyż ja jestem święty. We wszechświecie tylko Bóg jest święty i On jest oddzielony, uświęcony. Ale teraz wszedł On w nas i uświęca nas, abyśmy byli tak święci jak On. Możemy więc powiedzieć, że Bóg jest uświęcony i my także musimy być uświęceni. Aby pasować do dawcy dziedzictwa, musimy być tak święci jak On. Jeżeli nie pasujemy do Boga, może On nie być z nami w naszym życiu codziennym i z pewnością nie będzie z nami w naszej walce. Podpunkt pierwszy. I te cztery żywe stworzenia nie zaznają odpoczynku dzień i noc, mówiąc święty, 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 Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który przychodzi. Podpunkt A. Księga Objawienia 4:8 kładzie nacisk na to, że trójjedyny Bóg jest święty i to potrójnie. Odnosi się to do cechy Bożej natury. Zarówno w Księdze Objawienia 4:8, jak i w Księdze Izajasza 6:3, odnosząc się do samego Boga, jako Jahwe powiedziane jest, że jest On święty, święty, święty. Wskazuje to zatem, że trójjedyny Bóg w swojej istocie jest święty, święty w swojej naturze.
Point B.
Punkt B. Uczestniczyć w Bożej świętości to uczestniczyć w cesze Jego natury, w tym, czym On jest. List do Hebrajczyków 12:10. Ponownie. Odnosi się do karcenia nas. Oni karcili nas, nasi ojcowie, przez niewiele dni, według tego, jak wydawało im się słuszne. Ale On karci nas dlatego, co przynosi korzyść, abyśmy uczestniczyli w Jego świętości. Gdy Bóg wchodzi w nas, jesteśmy święci. Gdy my wchodzimy w Boga, jesteśmy bardziej święci. Kiedy jesteśmy zespoleni z Bogiem, jesteśmy święci w najwyższym stopniu. Jesteśmy święci przez to, że mamy w nas Boga. Jesteśmy święci przez to, że jesteśmy w Bogu i święci w najwyższym stopniu przez to, że jesteśmy zespoleni z Nim, przesiągnięci Nim, przesyceni Nim, a następnie pod Jego rządami, żyjąc z Nim. Dwa. Nasz Bóg jest także ogniem trawiącym. Aby uczynić nas świętymi, musi On uporać się ze śmieciami, nieczystością, problemami, które mamy. Ze względu na to jest On ogniem trawiącym. A Bóg jest ogniem trawiącym w swojej świętości i srogości. List do Rzymian 11:22 odnosi się zarówno do Jego życzliwości, systemu łaski, jak i Jego surowości, systemu rządów. Czytamy, spójrz więc na życzliwość i surowość Boga. Wobec tych, którzy upadli, surowość. Wobec Ciebie zaś życzliwość, jeśli, mamy tutaj warunek, jeśli będziesz trwał w Jego życzliwości, w przeciwnym razie i Ty zostaniesz odcięty. Rzymian 11:22. B. Wszystko, co nie odpowiada Jego świętej naturze, On, ogień trawiący, strawi. Jest zatem srogi i wyraża swoją świętość w srogości. On pokona wszelkie przeszkody. Nie ma niczego, co byłoby tak oporne Mu, tak zbuntowane, tak nieustępliwe w nas, z czym nie mógłby się On uporać. Ale jak chirurg musi czasami przeprowadzać rozległą operację, tak On w systemie rządów może musieć być srogi. Wszystko zależy od nas. Bóg jest wierny. I mamy tutaj te wersety. Szczególnie znany jest nam pierwszy list do Koryntian 1:9. Wierny jest Bóg, poprzez którego zostaliście powołani do społeczności Jego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Boże Słowo jest wierne. Wszystko, co wychodzi z ust Boga, się wypełni. Jest to także główny temat Księgi Powtórzonego Prawa. Dwa. Wierny Bóg, który nas powołał, zupełnie nas też uświęci i zachowa całą naszą istotę w całości. I jak ujrzeliśmy to w Księdze Powtórzonego Prawa, szczególnie dokona On tego poprzez udzielanie swojej świętej natury poprzez swoje słowo. Trzy. Boska wierność to słodki przymiot Boga. On nie machnie na was ręką. Już przysiągł. Zaręczył się ze swoim ludem na górze Syjon. I zaręczyny te odbyły się w Jego całkowitej wierności. Podobnie, kiedy wszedł On w nas, zaręczył się z nami. Jest wobec nas całkowicie wierny. Oto słodki przymiot Boga. 4. W Księdze Powtórzonego Prawa 7:9-15 Mojżesz chciał, aby lud uświadomił sobie, że ich Bóg Jahwe jest Bogiem wiernym, który dochowuje przymierza i okazuje życzliwość względem tych, którzy Go kochają i zachowują Jego przykazania. W tym cudownym fragmencie, jestem pewien, że omówimy go w kolejnym poselstwie, widzimy, że On kocha nas, zawarł z nami przymierze i jest wierny w tym przymierzu. Ale jeżeli nie odpowiemy Mu, jeżeli nie będziemy zachowywać swojej części przymierza, zostaniemy bez Niego. Po prostu zostaniemy bez Niego. I ostatecznie nie będzie On mógł uchylić Twojego nie względem Niego. Tak więc, co zdumiewające, Jego wierność może napotkać sprzeciw naszego braku odpowiedzi. Ale takie są Jego rządy. On działa, pracuje, działa w swoich rządach, żeby Jego wierność zwyciężyła, a nasza wierność nie zwyciężyła. On wygra. Zdobędzie nas w swej wierności. Ujrzymy to w Księdze Powtórzonego Prawa. Punkt D. Bóg jest miłością. Alleluja! Jest miłością. I taki jest Jego zamiar w systemie łaski oczywiście. To znane wersety. Księga Powtórzonego Prawa 7.7. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Jahwe do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Nie stało się tak dlatego, że zasłużyliśmy na Jego przychylność i miłość. Ukochał nas bezwarunkowo. Jeremiasza 31.3. Z daleka ukazał się Jahwe. Miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego przyciągam Cię swoją łaskawością. Oto Jego serce i oto wynik działania systemu rządów, który wprowadza wszystko to, co daje łaska. 1. Miłość to natura Bożej esencji, istoty, a zatem istotowy przymiot Boga. 2. Księga Powtórzonego Prawa mówi o Bogu jako Bogu miłości. A. Jako Bóg sprawiedliwości, Bóg jest surowy i nietolerancyjny. Jako Bóg miłości jest On tolerancyjny i wszechobejmujący. B. Bóg jest kochającym Bogiem, ale Jego miłość jest miłością doskonalącą, a nie psującą nas. Bóg nas kocha, a także karci, gdyż sprawuje zarządzanie związane ze swymi rządami. Ponownie Hebrajczyków 12.6. Będzie karcił swoich synów. 3. Jako całość Księga Powtórzonego Prawa ukazuje na koniec, że zwieńczeniem dzieła Bożej miłości jest to, iż Jego lud może się radować Jego pełnym błogosławieństwem zgodnie z Jego wolą i przedwiedzą. Taka jest historia. Słowa Mojżesza wskazują na zwycięski wynik, wspaniałe zakończenie. Ale wybór, zobaczymy to, wciąż należy do nas. A. Pomimo porażki, jaką ponosimy w kwestii kochania Boga i bania się Go, i pomimo naszej niewierności, Bóg odniesie sukces. Dobre dzieło, które rozpoczął, On dokończy. Hojnie obdarzy On swoją miłością. Przedmiot swojej miłości. B. Bez względu na to, w jakim stanie znajdzie się Jego lud, Bóg będzie wierny do końca i ostatecznie zrealizuje swój zamiar, abyśmy mogli radować się Jego pełnym błogosławieństwem. Powołał On nas zatem do swojego błogosławieństwa na dzień Pana Jezusa w pierwszym liście do Koryntian 1:8-9. Wszystko działa dla tego błogosławieństwa w Rzymian 8:37-39 oraz mamy błogosławieństwo trójjedynego Boga w Księdze Liczb 6:23-26. Księga Powtórzonego Prawa jest bardzo szczególna pod względem zawartego w niej objawienia na temat tego, czym Bóg jest. Jaki On jest? Jest sprawiedliwy, święty, wierny, kochający. Chce być kochający względem nas, dlatego ma swoje rządy, które są sprawiedliwe. I w tych sprawiedliwych rządach jest On oddzielony, wyjątkowy, święty, ale jest wierny w swojej sprawiedliwości, świętości i wierności i ostatecznie jest w stanie być wobec nas Bogiem miłości. Podpunkt pierwszy. Wszystkie powtórzone w niej uchwały i orzeczenia oraz wraz z ich dalszym rozwinięciem szczegółowo mówią o Bogu Izraela. Ujrzymy to na naszym szkoleniu w sposób cudowny. W rozdziale 10 czytamy: Jahwe upodobał sobie Twoich ojców i wybrał ich nasienie pośród nich, was ponad wszystkie ludy, jak to jest do dzisiaj. Punkt drugi. Bóg ukazany w Księdze Powtórzonego Prawa jest nie tylko sprawiedliwy, nie tylko święty, nie tylko wierny, nie tylko kochający, nie tylko łaskawy, lecz także jest On bardzo staranny, bardzo czuły, bardzo delikatny i pełen zrozumienia. To nasz Bóg. W swoich rządach zatem, by doprowadzić do połączenia systemów rządów i łaski, wejdzie On do naszego osobistego wszechświata i synchronizuje nas z sobą w drobnych szczegółach. Będzie działał w naszym otoczeniu i sprawi, żebyśmy, jak uczynił to Pan Jezus, powierzyli Mu wszystko w bojaźni. Ostatecznie zdobędzie On nas w pełni i zrealizuje to, co ma na swoim sercu. Księga Powtórzonego Prawa stanowi zatem skrót całej Biblii. Biblia ukazuje Boże rządy jako system w Bożej łasce, Księga Powtórzonego Prawa jako wyciąg, jako skrót ukazuje Bożą miłość i łaskę, a także ukazuje Jego rządy. Tak więc, żebyśmy mogli wejść w kolejne poselstwa w Księdze Powtórzonego Prawa, musimy pamiętać o zasadzie Jego rządów wraz z zasadą łaski. Proszę, pomódlmy się teraz z osobą siedzącą obok.